Trzeci rozdział Księgi Estery opowiada historię, która w dziejach narodu żydowskiego powtarzała się wielokrotnie. Od chwili, kiedy potomkowie Jakuba stali się, przebywając w egipskiej niewoli, licznym narodem, wiele razy próbowano ich zgładzić, ujarzmić czy unicestwić. Dzisiaj poznamy historię Hamana, człowieka, który planował wytracenie Żydów na około 500 lat przed naszą erą. Zamiast imienia Hamana moglibyśmy, patrząc na historię ludzkości, wstawić imię Faraona, Hitlera czy Nasera, imiona innych przywódców doby starożytnej i nowożytnej, którzy na przestrzeni dziejów usiłowali wytracić Boży naród wybrany. Kim był Haman? Poznajemy go, czytając początkowe słowa trzeciego rozdziału Księgi Estery. Po tych wydarzeniach król Achaszwerosz wyróżnił znacznie Hamana, syna Hammedaty, potomka Agaga, i wywyższył go, i przyznał mu godność wyższą od innych książąt ze swego grona. Na dworze króla Achaszwerosza, czyli w brzmieniu greckim króla Xerxesa, Haman pełnił ważną funkcję. Król uczynił go, jakbyśmy dziś powiedzieli, premierem potężnego państwa perskiego. Haman był potomkiem Agaga, a więc pochodził z królewskiego rodu Amalekitów. Wiemy z lektury pierwszej księgi Samuela, że Agag i cała rodzina królewska miała być wytracona przez króla Saula, kiedy pokonał on Amalekitów w otwartej walce. Gdyby Saul był posłuszny Bożemu wezwaniu, przekazanemu mu przez proroka Samuela, Agag i wszyscy jego potomkowie zginęliby tamtego dnia. Nieposłuszeństwo Saula spowodowało, że teraz Haman, potomek króla Amalekitów, Agaga, uzyskawszy bardzo wysoką pozycję na dworze perskim, będzie miał sposobność do zemsty na Żydach, których Amalekici byli śmiertelnymi wrogami. Zobaczmy, jak doszło do sformułowania złowrogiego planu Hamana. Czytamy: wszyscy dworzanie królewscy, którzy należeli do orszaku królewskiego, klękali, oddając pokłon Hamanowi, gdyż tak zarządził co do niego król. Lecz Mordochaj nie klękał i pokłonu mu nie oddawał. Król wywyższył Hamana, uczynił go niejako swoją prawą ręką i wydał zarządzenie, że wszyscy powinni mu oddawać pokłon. Było to zwyczajem na dworach wschodu, że ludzi o wysokiej pozycji czyniono na wpół bogami i oddawano im czałobitne pokłony. Mordochaj jako jedyny z królewskiego orszaku nie czynił tego, bo był Izraelitą. Znał Boże prawo, Boże wezwanie, żeby nie kłaniać się, nie oddawać czci nikomu innemu, jak tylko jedynemu żywemu, prawdziwemu Bogu. Bóg polecił swemu ludowi, by nie kłaniał się jakiemukolwiek władcy, jakiejkolwiek podobiznie, figurze, obrazowi, jakiemukolwiek przedmiotowi wyobrażającemu bóstwo. Mordochaj więc, znając Boże prawo, nie oddawał pokłonu Hamanowi. Oczywiście, skoro wszyscy w orszaku królewskim kłaniali się Hamanowi, a Mordochaj tego nie czynił, szybko tę rzecz dostrzeżono. Rzekli więc dworzanie królewscy, którzy należeli do orszaku królewskiego, do Mordochaja: dlaczego ty przekraczasz zarządzenia królewskie? Gdy zaś dzień po dniu mówili doń, a on ich nie usłuchał, donieśli o tym Hamanowi, aby się przekonać, czy Mordochaj utrzyma się na swoim stanowisku, gdyż powiedział im, że jest Żydem. Gdy zaś sam Haman stwierdził, że Mordochaj nie klęka przed nim i pokłonu mu nie oddaje, wpadł we wściekłość. Dowiadujemy się, że Mordochaj do tej pory nie ujawniał swojej narodowości. Wiemy, że także Esterze polecił, by nie ujawniała przed królem przynależności do ludu Bożego. Ale teraz Mordochaj powiedział otwarcie: powodem, dla którego nie oddaję pokłonu Hamanowi, jest to, że jestem Żydem. W tej samej chwili Mordochaj ujawnił swoją wiarę w jedynego żywego Boga, Pana Izraela. Mordochaj wiedział, że to wyznanie może kosztować go utratę pozycji, a nawet utratę życia. Ale odważnie, w obecności władców ówczesnego świata, świata wielu religii, wielu pogańskich bóstw, posążków, zabobonów, wyznał wiarę w jedynego prawdziwego Boga, Stwórcę nieba i ziemi. wiemy, że Izrael został powołany do składania świadectwa o jedynym żywym Bogu. I teraz Mordochaj odważnie wyznaje swoją wiarę. Czy nas byłoby stać na taką postawę, gdybyśmy znaleźli się w podobnej sytuacji? Czy wyznajemy swoim życiem, swoimi czynami i słowami wiarę w jedynego żywego, prawdziwego Boga? Jaka będzie reakcja Amalekity Hamana, potomka króla Agaga, na postawę Mordochaja? Łatwo to przewidzieć. Czytamy dalej. Uznawszy za rzecz uwłaczającą dla siebie podnieść rękę na samego Mordochaja, skoro ujawniono przed nim jego narodowość, szukał Haman sposobności, aby zgładzić wszystkich Żydów, którzy byli w królestwie Ahaszwerosza, jako rodaków Mordochaja. Haman postanawia rozprawić się z wszystkimi Żydami. Mówi: po co zaprzątać sobie głowę tym małym Żydem Mordochajem? Lepiej od razu rozwiązać sprawę radykalnie. Trzeba wytracić wszystkich Żydów. Taką postawę znamy dobrze z historii, choćby z dziejów ostatniej wojny światowej. Pycha, zarozumialstwo Hamana, tak jak w przypadku Hitlera i wielu innych, wywodziła się z pogardy dla ludu żydowskiego i pogardy dla Pana, żywego Boga. To Bóg bowiem wybrał Izraela, by był jego ludem, by świadczył o jego mocy i chwale. Haman nie bierze tego pod uwagę, że Bóg będzie chronił swój lud, że będzie go strzegł jak źrenicy swego oka. Haman knuje diabelski plan. Mordochaj musi zniknąć z powierzchni ziemi, a wraz z nim wszyscy Żydzi w królestwie medoperskim. W miesiącu pierwszym, to jest w miesiącu Nisan, w 12 roku panowania króla Ahaszwerosza, rzucono w obecności Hamana pur, to znaczy los, co do każdego dnia i każdego miesiąca. I los padł na 13 dzień 12 miesiąca, to jest miesiąc Adar. Haman polecił rzucać pur, czyli los, by ustalić, w którym dniu ma nastąpić zagłada Żydów. Los padł na 13 dzień miesiąca Adar. W tym dniu Żydzi mieli zniknąć z powierzchni ziemi. Święto Purim wzięło swój początek właśnie od rzucania losu zwanego Pur. Święto Purim upamiętnia cudowne ocalenie ludu Bożego za dni Estery i Mordochaja. Haman, planując zagładę Żydów, rzucając losy, by ustalić, kiedy cały naród żydowski ma być wytracony, nie był świadomy jednego, że losami świata nie kieruje ani on, ani ślepy los, lecz żywy Bóg. Spójrzmy, jak Haman próbował zrealizować swój plan zagłady Żydów. Czytamy dalej od wiersza 8. Wtedy rzekł Haman do króla Ahaszwerosza: jest jeden lud, rozproszony między innymi ludami i oddzielony od innych ludów we wszystkich prowincjach twojego królestwa, mający inne prawa niż wszystkie ludy. Nie przestrzegają oni praw królewskich. To też nie jest rzeczą korzystną dla króla takich pozostawić. Jeżeli król uzna to za dobre, niech zostanie wydane zarządzenie, że mają być wytępieni. A wtedy ja odważę 10 000 talentów srebra do rąk wykonawców, aby wnieśli je do skarbców królewskich. Haman zwrócił uwagę króla na fakt, że we wszystkich prowincjach jego mocarstwa żyją ludzie wyróżniający się spośród innych narodów tym, że przestrzegają prawa, które stawiają ponad prawem królestwa. Haman zaoferował się, że zajmie się tą sprawą. Rozprawi się z nieposłusznym królowi narodem, a dzięki temu, że skonfiskuje majątności tych ludzi, wpłaci do skarbca królewskiego znaczną sumę 10 000 talentów w srebrze. Król Xerxes, jak wiemy, prowadził wiele wojen i potrzebował pieniędzy, by je finansować. Nie badając sprawy, przystał więc na propozycję Hamana. Czytamy: król zdjął sygnet ze swego palca i dał go Hamanowi, synowi Hammedaty, potomka Agaga, wrogowi Żydów. I rzekł do Hamana: tobie pozostawiam to srebro i ten lud, abyś uczynił z nim, co uznasz za dobre. Haman nie wiedział o tym, że żona króla Xerxesa, królowa Estera, jest Izraelitką. Nie wiedział o tym sam król Xerxes. Nie zdawał sobie sprawy, że podpisując dekret o zagładzie Żydów, wydał wyrok śmierci także na Esterę. Gdy na piśmie nakazującym wytracenie Żydów znalazła się pieczęć królewska, odbicie królewskiego sygnetu, pismo to stanowiło prawo obowiązujące w całym Imperium Perskim. Zwołano plaży królewskich 13 dnia pierwszego miesiąca i napisano wszystko, co rozkazał Haman, do satrapów lewskich i do wszystkich namiestników ustanowionych po prowincjach, do książąt poszczególnych ludów, ich własnym pismem i w ich własnym języku. Napisano w imieniu króla Ahaszwerosza i opieczętowano sygnetem królewskim. I wysłano te listy przez gońców do wszystkich prowincji królewskich, że ma się wytępić, pozabijać i wytracić wszystkich Żydów, od chłopca do starca, dzieci i kobiety, jednego dnia, 13 dnia 12 miesiąca, to jest miesiąca Adar. Mienie ich zaś należy zagrabić. Ten okrutny dekret zawierał datę, dokładnie dzień, w którym miano dokonać egzekucji wszystkich Żydów. Wszyscy mieli być zgładzeni równocześnie, jednego dnia. Był to termin stosunkowo odległy, gdyż wymagało to sporo czasu, by pisma z rozkazem króla dotarły do najdalszych zakątków jego imperium. Królestwo Perskie obejmowało wtedy ogromny obszar, od Indii aż po Etiopię, a więc obejmowało sporą część Azji, począwszy od Indii poprzez Bliski Wschód aż do Morza Śródziemnego. Obejmowało całą Azję Mniejszą, część Europy i północno-zachodnią część Afryki, poprzez Egipt aż do Etiopii. Był to ogromny obszar, zamieszkiwany przez wiele ludów, posługujących się różnymi językami. Wiemy, że mocarstwo medoperskie składało się ze 127 prowincji. Posługiwano się w nich zapewne innymi językami, znanymi rdzennej ludności. Na wszystkie te języki przetłumaczono dekret króla, żeby wszędzie dobrze zrozumiano, o co chodzi. Chodziło o unicestwienie narodu żydowskiego. Zanim przetłumaczono dekret króla na wszystkie potrzebne języki, zanim wykonano wystarczającą ilość kopii, aby mogły być one rozesłane do wszystkich części imperium, a była to wtedy żmudna praca skrybów piszących ręcznie, zanim zorganizowano całą armię posłańców, podążających na wielbłądach, koniach, osłach czy pieszo we wszystkich kierunkach, musiało minąć sporo czasu. Ale wyrok przeciwko Żydom miał być wykonany nieodwołalnie. W ustalonym dniu, z rozkazu władcy imperium, wszyscy Żydzi, mężczyźni, kobiety i dzieci, wszyscy mieli być zgładzeni, a ich mienie miało być zagrabione na rzecz skarbu państwa. W końcowym fragmencie trzeciego rozdziału Księgi Estery czytamy: odpis tego pisma miał być podany jako ustawa dla wszystkich prowincji i ogłoszony wszystkim ludom, aby były przygotowane na ten dzień. Gońcy wyruszyli na rozkaz królewski, a dekret ogłoszono na zamku w Suzie. Król i Haman zasiedli do picia, podczas gdy miasto Suzę ogarnęło przerażenie. Miasto Suzę, stolicę królestwa medoperskiego, ogarnęło przerażenie. Wieść o okrutnym dekrecie rozeszła się bowiem błyskawicznie. Posłańcy z kopiami dekretu, którego słowa stały się prawem obowiązującym w całym imperium, rozjechali się we wszystkie strony świata. Co chwilę grupki posłańców na wielbłądach czy koniach wyruszały na wschód, ku Indiom, na południe, do Egiptu i Etiopii, na zachód, ku Europie. Nie mogło to ujść uwadze mieszkańców Suzy. Wśród mieszkańców stolicy było na pewno sporo Żydów. Być może nie byli zbyt lubiani ze względu na to, że byli inni, zachowywali swoją religię, swoje obyczaje, ale byli z pewnością zaprzyjaźnieni lub spowinowaceni z niejedną rodziną perską. Nie dokonywali jakichś wielkich przestępstw, jakichś morderstw, kradzieży czy innych czynów, za które miałaby ich spotkać tak surowa kara. Zadawano sobie pytanie, dlaczego król Xerxes wydał tak bezwzględne prawo? My możemy odpowiedzieć z perspektywy kilku tysięcy lat. Nie pierwszy i nie ostatni raz lud wybrany przez Boga stał się przedmiotem ataku wrogów Izraela, wrogów Boga, inspirowanych przez samego szatana. Ale diabelski plan Hamana, wydawałoby się tak nieodwołalnie prowadzący do zagłady Żydów, nie zostanie zrealizowany. nie dopuści do tego Bóg, Pan Izraela, który strzeże swego ludu jak źrenicy własnego oka. Miasto Suzę ogarnęło przerażenie, gdy wieść o dekrecie wieszczącym zagładę Żydów rozeszła się po stolicy. Nie martwiło to króla Xerxesa. Król i Haman, jak czytaliśmy, zasiedli do picia. Dla Xerxesa śmierć setek tysięcy ludzi, a może nawet kilku milionów ludzi, nie miała większego znaczenia. W czasie prowadzonych przez niego wojen ginęły miliony jego poddanych. Król nie znał ludu izraelskiego. Za namową Hamana podpisał dekret skazujący na śmierć miliony niewinnych ludzi. Nie był świadomy tego, że podpisał tym samym wyrok śmierci na swoją żonę, królową Esterę. Prawo ustanowione przez króla, spisane w formie dekretu, nie mogło być cofnięte. Nawet król nie mógł go zmienić. W jaki sposób więc Bóg ocali swój lud? Czy powstrzyma gońców królewskich, podążających z dekretem króla do najdalszych zakątków perskiego imperium? Czy wydarzy się coś ponadnaturalnego? Jakieś nadzwyczajne zdarzenie? Cudowne zjawisko? Nie. Bóg przygotował już osobę, która znalazła się tak blisko tronu, że może bezpośrednio rozmawiać z królem. Oczywiście jej zadanie nie będzie łatwe, ale nad wszystkim czuwała będzie Boża opatrzność. Gdy rozpoczynaliśmy lekturę Księgi Estery, mówiliśmy o tym, że ukazuje ta księga istotę opatrzności Bożej. Obserwowaliśmy kolejne wydarzenia. Wielką ucztę wydaną przez króla, odmowę uczestnictwa w niej królowej Waszti, odsunięcie Waszti i poszukiwanie nowej królowej, wybór Estery jako nowej małżonki króla. Czy to wszystko miało coś wspólnego z Bożym planem ocalenia narodu wybranego? Tak, bardzo wiele. To Estera będzie Bożym narzędziem, poprzez które wszechmocny Pan kierował będzie losami swojego ludu. Bóg w nieodgadniony dla nas sposób kieruje losami człowieka i całego świata. Gdy miał się narodzić Jezus, cesarz August wydał dekret, że ma być spisany cały świat. Każdy miał się udać do swojej rodzinnej miejscowości, żeby być spisanym według swego rodu. Gdy rzymski cesarz podpisywał ów dekret, nie wiedział, że przyczynia się do wypełnienia się proroctwa. Nie wiedział, że z powodu spisu do Betlejem uda się rodzina Marii i że tam pocznie ona swego pierworodnego syna. Z pewnością, gdyby ktoś w tamtym czasie zwrócił się do Cezara Augusta z pytaniem, czy wie coś o niemowlęciu, które narodziło się w czasie spisu w Betlejem, wzruszyłby ramionami. Albo, co bardziej prawdopodobne, nie zwróciłby w ogóle uwagi na postawione mu dziwne pytanie. A jednak właśnie to niepozorne dzieciątko miało zmienić bieg historii. Prorok Micheasz zapowiedział, że w Betlejem narodzi się Mesjasz, Zbawiciel świata. Cesarz August wydał dekret nakazujący Marii iść do Betlejem właśnie wtedy, gdy zbliżał się dzień rozwiązania. Jezus przyszedł na świat w Betlejem, mieście rodowym Dawida, tak jak zapowiedział to Boży prorok. Bóg kieruje historią. Był obecny na dworze cesarza Augusta. Był obecny w pałacu króla Xerxesa. Bóg jest obecny w życiu każdego z nas. Zna naszą przyszłość. Tak jak znał przyszłość Marii, Estery, Mordochaja. Czy my, ty i ja, postępujemy zgodnie z Jego wolą? Czy rozpoznajemy Bożą wolę, Boży plan odnośnie naszego życia? Czy postępujemy zgodnie z tym, co Bóg dla nas zamierzył? Drogi przyjacielu, wiele ważnych pytań musimy sobie postawić, rozważając dzisiejszy tekst biblijny. Pozwól, że postawię Ci jeszcze jedno pytanie. Jaki jest Twój stosunek do narodu żydowskiego, biblijnego narodu wybranego, Bożego ludu? Widzieliśmy dzisiaj wrogą postawę Hamana, człowieka, który usiłował doprowadzić do zagłady Żydów. Wiemy, że nie był on w historii odosobniony w swoich zamiarach wytracenia Izraelitów. Żydów chciał zgubić już egipski faraon. W niewolę zabrała ich Asyria i Babilonia. W Księdze Estery widzimy zamiar zgładzenia Żydów w Imperium Perskim. Cesarstwo Rzymskie także nie pozostanie w tyle. Hitlerowskie Niemcy wymordowały co najmniej 6 milionów Żydów w czasie II wojny światowej. Ohydną rzeczą jest antysemityzm. Każdy chrześcijanin powinien przeciwko niemu zaprotestować. Każdy z nas powinien stanąć w obronie starszego biblijnego brata. Zastanówmy się, dlaczego Żydzi tak często spotykają się z nienawiścią? Pomijając uprzedzenia rasowe czy kulturowe, musimy jasno powiedzieć, że chodzi tu głównie o sferę duchową. Naród żydowski został wybrany przez Boga dla wypełnienia szczególnej misji. Bóg dał Izraelitom zadanie przechowywania i spisywania Bożego Słowa. Biblię, Pismo Święte, zawdzięczamy Żydom. Bóg powierzył Żydom przechowywanie swego słowa. Szatan znienawidził ich, dlatego że wypełniali to Boże zadanie i dlatego, że spośród nich narodził się według ciała Mesjasz, Jezus Chrystus, Zbawiciel świata. Apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał o Żydach, swoich rodakach, że z nich pochodzi Chrystus według ciała. Ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Żydzi dali światu Biblię, spisane Słowo Boże. Z nich też, według ciała, pochodzi Jezus Chrystus. Z tego powodu naród żydowski stał się celem szczególnie zajadłych ataków szatana. Musimy w pełni to sobie uświadomić. Z tego powodu też wiele ludów, wielu przywódców w historii, a także wielu współczesnych ludzi nienawidzi Żydów, nie uświadamiając sobie często tego, gdzie tkwią korzenie owej nienawiści. Jako ludzie wierzący w Chrystusa, jako ludzie wdzięczni Bogu za Jego Słowo, powinniśmy całym sercem i ze wszystkich swoich sił przeciwdziałać antysemityzmowi. Kochając swego starszego biblijnego brata, powinniśmy tę miłość do narodu wybranego przez Boga wpajać także innym. Módlmy się o naród żydowski. Błogosławmy ludowi Bożemu. Pamiętajmy, że Bóg obiecuje, iż będzie wtedy błogosławił nas i nasz naród.